Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy widzów telewizji Trwam bardzo serdecznie. Zapraszamy na nasz program, na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany, Państwo już wiedzą, świat Starego Testamentu. I nasz zacny gość to pan profesor, doktor habilitowany Witold Tyborowski, kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy serdecznie, panie profesorze. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Cieszymy się, że jest pan obecny i że możemy dzisiaj spotkać się z Starym Testamentem, ale ze światem Starego Testamentu. Bowiem jakoś każdy z nas zna fragmenty, albo niektórzy całą Biblię przeczytali, natomiast świat Starego Testamentu dla niektórych jest troszkę taką tajemnicą. Jaki to był ten świat? Co tak naprawdę wtedy istniało? Jak to wyglądało? Bo oprócz tego przekazu, że to jest Słowo Boże, wiemy, że ono miało swoje miejsce, prawda? Odbywały się konkretnym miejscu to się działo. Więc jak zaczniemy? Same początki.
Tak. Stary Testament jest bardzo bogatą księgą, która powstawała na przestrzeni bardzo wielu lat, około 1000 lat, jak się uważa. I świat, który przedstawia, jest również bardzo bogaty, zróżnicowany. Ten świat, można by powiedzieć, to było najbliższe otoczenie kraju, w którym żyli Izraelici, którzy spisali tę księgę pod natchnieniem. Jak też były krainy nieco dalsze. Jedne były mniej rozwinięte, inne bardziej. Palestyna, gdzie zamieszkiwali Izraelici, była pod wpływem innych wielkich kultur, czego ślady także widzimy. Najbliższa z nich geograficznie to Egipt, chociaż kulturowo może niekoniecznie najbliższa, z uwagi na to, że Izraelici mówili językiem semickim, tak jak ludy raczej zamieszkujące Mezopotamię. To też Mezopotamia, Babilonia, Asyria są częściej obecne na kartach Starego Testamentu. Stary Testament oczywiście koncentruje się na pewnym wycinku dziejów kulturowych, duchowych narodu wybranego, Izraelitów. To też nie przywiązuje wielkiej wagi do wielu szczegółów, które byśmy oczekiwali po takiej księdze. Jednak badania nad tekstami współczesnymi Staremu Testamentowi oraz wcześniejszymi, ponieważ najstarsze teksty pojawiają się już w 4 tysiącleciu przed Chrystusem, oraz wykopaliska archeologiczne pozwalają fantastycznie wzbogacić naszą wiedzę o świecie Starego Testamentu. I właśnie po to się spotkaliśmy tutaj.
No właśnie, pan jest tutaj, pan profesor jest specjalistą, ale w którym wieku, jak dowiedzieliśmy się najwięcej, teraz w XX, czy w
XIX,
kiedy był ten przełom i taki ten boom wiedzy na temat Starego Testamentu, bo to jest też ciekawe.
Z uwagi na obecność Starego Testamentu w kulturze europejskiej, także obecność Żydów, których oczywiście wiara opierała się i opiera się głównie na Starym Testamencie, to oczywiście Stary Testament i świat Starego Testamentu zawsze budził ciekawość, zainteresowanie Europejczyków. I można powiedzieć, jakieś badania nad tym światem były w Europie obecne zawsze. Jednak do czasu odczytania pism starożytnego Bliskiego Wschodu oraz do czasów narodzin archeologii w zasadzie byliśmy skazani tylko na to, co przekazał nam sam Stary Testament, a więc to były różnego rodzaju egzegezy, oraz źródła klasyczne, przede wszystkim greckie. Natomiast w XIX wieku nastąpiły te wielkie przełomy, właśnie odczytanie pisma hieroglificznego w pierwszej połowie XIX wieku, a w połowie XIX w latach 50. pisma klinowego, prawda, zapisywanego w języku akadyjskim. I wtedy nastąpił wielki rozwój orientalistyki. Można powiedzieć, narodziła się wtedy orientalistyka niezależnie od Starego Testamentu. W związku z tym, że te teksty pochodzące z całego Starożytnego Wschodu często mówiły o Asyrii, bowiem Asyria była pierwszym w dziejach świata imperium uniwersalnym, które chciało obejmować wszystkie obszary cywilizowane w swoich granicach. Tę naukę nazwano asyriologią. Także asyriologia w znacznej mierze uzupełnia naszą wiedzę, ale to jest XIX wiek. I oczywiście ten burzliwy, wielki rozwój asyriologii, orientalistyki trwa do dziś. Ciągle znajdujemy fantastyczne teksty, odkrywamy nowe miasta. Naprawdę wiele można by o tym powiedzieć.
Ale właśnie co przynosi najwięcej wiadomości? Bo wiemy, że w samym tekście Starego Testamentu nie ma wiele informacji na temat życia, na temat ludzi, na temat królestw. Natomiast wiemy, że wiedza jest ogromna, prawda, już dzisiaj.
Tak. Tak się szczęśliwie składa, że ogromna większość tekstów, przede wszystkim z Mezopotamii, pochodzących z Mezopotamii, informuje nas o życiu codziennym tamtych ludzi. o różnego rodzaju transakcjach handlowych, gospodarczych. Posiadamy wiele dokumentów dotyczących małżeństw, rozwodów, adopcji, kupna, sprzedaży. Posiadamy wiele dokumentów spisywanych na prośbę, na zamówienie kupców, także listów prywatnych i nie tylko. No, śmiało można powiedzieć, że ponad 80% wszystkich dokumentów pisanych, prawda, z Mezopotami, to są teksty dotyczące życia codziennego, a więc to życie codzienne poznajemy lepiej i lepiej i lepiej. Poznajemy fantastyczne zwyczaje, czasem różne drobiazgi. I po drugie, pismo służyło oczywiście władzy, możnym tego świata, którzy przede wszystkim chcieli upamiętniać swoje dokonania i tym samym propaganda królów zarówno południowej Mezopotamii, Babilonii, Asyrii, jak też i propaganda władców egipskich jest nam dzisiaj dobrze znana i trzeba powiedzieć, brzmi bardzo znajomo w zestawieniu chociażby z dzisiejszymi czasami.
Czyli panie profesorze, opiszmy na przykład ludzi Starego Testamentu. Kto to był? To byli rolnicy, to byli żołnierze, to byli budowniczy. Ogólnie albo po kolei może przejdziemy wokół tych krajów.
Tak, być może nasi widzowie będą zaskoczeni, ale cywilizacje starożytnego wschodu, tak palestyńska, więc Izrael, jak też inne, to były cywilizacje miejskie. Zdecydowana większość ludności mieszkała w miastach, które to miasta różniły się trochę od dzisiejszych. Zamieszkiwała tam przede wszystkim ludność rolnicza. Zamieszkiwała tam z powodów zagrożenia, prawda? Mieszkanie w wioskach bez murów obronnych. Oczywiście narażało tą ludność na ataki ze strony koczowników, których nazwy różne spotykamy w tych tekstach. A więc była to ludność mieszkająca w miastach. Ludność ta trudniła się przede wszystkim rolnictwem. Obok rolnictwa istniała hodowla. To też bardzo ciekawie teksty pokazują. Bardzo istotny był handel z uwagi na to, że w wielu krainach Bliskiego Wschodu mamy deficyt różnego rodzaju surowców. W samej Mezopotamii Południowej, gdzie narodziła się cywilizacja miejska, w Sumerze, w Babilonii, nie ma ani drewna budowlanego, ani kamienia budowlanego, ani rud metali, ani metali kolorowych, ani kamieni szlachetnych. Wszystko trzeba sprowadzić, prawda? Więc to życie dynamiczne było nastawione na zaspokajanie potrzeb tamtej ludności, ale też na bogacenie się. Wiemy, że handel służył zyskom, nie tylko przetrwaniu, przeżyciu. Jest to bardzo ciekawy obraz.
Czyli Mezopotamia, Egipt, jego potęga, jak to wyglądało, kiedy się zaczęła potęga Egiptu, o której możemy mówić? Mhm.
Egipt miał to szczęście, że funkcjonował w pewnej izolacji od innych wielkich kultur. To też cywilizacja Egiptu, Egipt nie był zagrożony agresją ze strony państw ościennych, cywilizacji ościennych. Egipt składa się z Doliny Nilu i Delty Nilu. Na wschód i na zachód od tych krain mamy obszary stepowe i pustynne. To też dopiero w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem Egipt był zagrożony ze strony państw azjatyckich, przede wszystkim Asyrii, następnie Babilonii i Persji, a wcześniej mógł w spokoju tworzyć swoją cywilizację. To też w Egipcie widzimy w sposób bardzo wyraźny i piękny nawarstwianie się kolejnych etapów rozwoju. A więc może widzowie zapewne też będą zaskoczeni, że największe i najpiękniejsze budowle monumentalne Egiptu, czyli oczywiście piramidy, powstały na początku dziejów Egiptu. Już wtedy, prawda, władcy dysponowali takim potencjałem, że mogli je stworzyć. To jest trzecie tysiąclecie przed Chrystusem. W drugim tysiącleciu grobowcami są hipogea, które były grobowcami drążonymi w skałach, w zboczach skalnych Doliny Nilu. Te hipogea też były bardzo monumentalne, choć na to nie wyglądają. Największe z nich ma ponad 100 metrów długości korytarzy i pomieszczeń wykutych w skałach, więc jest to również niezwykle monumentalna architektura. Ale Egipt korzystał z tego wielkiego dobrodziejstwa. Sam Egipt natomiast wyszedł poza swoje granice w połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem i władcy egipscy postawili na budowę imperium, które objęło Palestynę, Syrię, chciało sięgnąć także po północną Mezopotamię. Dochodzi do walk o panowanie nad dzisiejszą Syrią pomiędzy Egiptem a państwami azjatyckimi.
No i podbój chociażby Palestyny, prawda? Wiemy to już z Biblii i potem niewola egipska, tak. Mojżesz, który wyprowadza naród wybrany, który się wtedy kształtuje jako też konkretna wspólnota bardzo mocna.
Tak. dla Egiptu Palestyna była najbliższym pograniczem. Bardzo ważną krainą dla Egiptu był Liban, były góry Libanu, skąd sprowadzano do Egiptu przede wszystkim drewno cedrowe.
Cedry Libanu, do dzisiaj jest zresztą symbol tego państwa.
Niezwykle cenione od Zatoki Perskiej i gór Zagros, cedry Libanu, aż po Egipt. Ten kontakt Egiptu z Libanem odbywał się drogą morską, prawda? I był tam bardzo ważny port, miasto portowe Byblos, Gubla w języku, w tekstach egipskich. Kiedy zaś różnego rodzaju piraci, korsarze blokowali dostęp morski pomiędzy Egiptem, pomiędzy deltą Nilu a górami Libanu, to wtedy należało udrożnić, należało zabezpieczyć sobie dostęp lądem. I właśnie poczynając od początku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, Palestyna jest obszarem raz po raz kontrolowanym mniej czy bardziej skutecznie przez właśnie Egipt. Zaś od wieku XV przez przynajmniej 300 lat Palestyna jest pod stałą kontrolą Egipcjan i widać tego bardzo wyraźne ślady w kulturze materialnej, w architekturze, w cywilizacji właśnie tych ośrodków palestyńskich.
Czyli potęga Egiptu, niewola egipska, a Babilon. Wiemy też o niewoli babilońskiej, wiemy o tamtejszym klimacie, który sprzyjał.
Tak. Niewola babilońska, choć zdaje się brzmieć podobnie jak niewola egipska.
Bardzo smutno, przyszła, a jednak tak, tam był kraj bardzo żyzny, prawda?
Przyszła dużo później i oczywiście wynikała z aspiracji politycznych władców mezopotamskich, władców babilońskich. Pomiędzy niewolą egipską a niewolą babilońską mamy jeszcze właśnie panowanie asyryjskie. Przynajmniej przez 150 lat Palestyna była pod jarzmem asyryjskim. Asyryjczycy w roku 722 przed Chrystusem zdobyli Samarię, stolicę Królestwa Północnego Izraela i zabrali stamtąd większość ludności. Natomiast Babilonia była sukcesorką, dziedziczką Asyrii i na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem Babilończycy zapragnęli panować bezpośrednio nad Palestyną, nad Królestwem Judzkim w drodze do Egiptu. Egipt dla Asyryjczyków i dla Babilończyków był tą perłą w koronie i pragnęli oni za wszelką cenę podbić Egipt. To też po drodze oczywiście trzeba było podporządkować sobie wszystkie inne ludy, w tym właśnie Izrael, Królestwo Judzkie, co uczynił Nabuchodonozor z uwagi na krnąbrność Sedecjasza, ostatniego króla judzkiego, Judea, przypłaciła to całkowitym zniknięciem.
Bo my tak przeskakujemy przez te setki lat, to tak się łatwo, prawda, mówi, 2000, 3000, ale skupiamy się może teraz opis tych państw, które były obecne. Jeszcze nam pozostała Palestyna, już była mowa, ale jeszcze wrócimy, te królestwa tam palestyńskie, ale jeszcze Fenicja, prawda, była też takim krajem no, znaczącym.
Ten obszar nadmorski, obszar Lewantu, ciągnący się od Cylicji, to jest północno-wschodniego rogu Morza Śródziemnego po Egipt, po Półwysep Synaj, po Gazę. On był zasiedlony, on był zamieszkany przez ludy, tak zwane ludy kananejskie, przez ludność zachodniosemicką, która dosyć wcześnie stworzyła tam także cywilizację państwową. Najbardziej znanym ośrodkiem, właśnie wspomnianym przeze mnie, było od trzeciego tysiąclecia było Byblos, prawda? Na południu była Gaza. Na samej północy było zaś bardzo ciekawe miasto Ugarit, zniszczone w XIII wieku przez tak zwanych, przed Chrystusem, przez tak zwanych ludy, przez tak zwane ludy morza, które odkryte w XX wieku pokazało nam w sposób zakonserwowany cywilizację tego miasta. Co bardzo ciekawe, odkryto także teksty z Ugarit. To też znamy nie tylko kulturę materialną, ale także kulturę duchową tych miast. Miasta Lewantu, posiadające kontakt z wielkimi państwami Azji Zachodniej, państwem chetyckim, państwem Mitanii, Asyrią, Babilonią, oczywiście korzystały z usytuowania i ich potęga wyrosła w oparciu o handel. Fenicja to jest tak naprawdę dopiero od początku epoki żelaza, to jest od końca drugiego tysiąclecia przed Chrystusem i pierwsza połowa pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. I to nie są już te same miasta, tylko to jest Tyr, Sydon i inne ośrodki młodsze nieco.
I Chiny możemy zaliczyć do krajów Starego Testamentu, czy już to jest nowy rozdział?
Raczej jest to nowy rozdział. One znajdowały się poza horyzontem geograficznym, można powiedzieć, zarówno Mezopotamii, jak i Izraela. Wiemy dobrze, że we wczesnych epokach dziejów Mezopotamii Ośrodki mezopotamskie utrzymywały kontakt z Indiami oraz wschodnim Afganistanem. Te ośrodki zostały obecnie zidentyfikowane i wiemy nawet, czym handlowano. Surowcem, który sprowadzano ze wschodniego Afganistanu przez cały Afganistan i Iran, prawie 4000 kilometrów, prawda, wiódł szlak, był to kruszec lapis lazuli. Lapis lazuli, błękitny kamień, który mieszkańcom Mezopotamii przypominał niebo. To też uważano, że jest właśnie...
Niebo taki... włoskie szczególnie, tak, to możemy sobie porównać, taki turkus jakby.
Tak, coś... tak. Głęboki błękit właśnie. Tak.
I tak jeszcze dlatego, bo to jest takie pewne wprowadzenie, pewnie telefony nam będą, może będą pytały o szczegóły, ale co jeszcze wiemy? Na przykład jakieś wynalazki z tamtego czasu. No, wiemy, że pismo klinowe, potem wiemy, że pieniądz, prawda, ten monetarny, może tak po kolei też z takich ciekawostek.
Tak, cywilizacje Mezopotamii mają na swoim koncie cały szereg rzeczywiście unowocześnień technologicznych i nie tylko. Oczywiście my termin wynalazek kojarzymy przede wszystkim z narzędziami różnego rodzaju, urządzeniami mechanicznymi. Ówcześnie niekoniecznie może w ten sposób by należało definiować termin wynalazek, bo świat u zarania dziejów, świat mezopotamski był bardzo prymitywny, świat bliskowschodni był bardzo prymitywny. Tam rodzą się te początki, a więc wynalezienie cegły prostopadłościennej, prawda, która przypomina troszeczkę taką książkę, prawda, też było ważnym krokiem i to dokonało się w 4 tysiącleciu przed Chrystusem w Sumerze.
Cegła z gliny? Taka...
Cegła z gliny. Suszona cegła prostopadłościenna.
Nie wypalana, tylko suszona.
Na początek nie wypalana. Wcześniej używano tak zwanych cegieł mułowych, które były takimi obłymi bochnami, jak gdyby formowanymi z gliny. Oczywiście były one znacznie gorszym budulcem. To też wynalezienie cegły prostopadłościennej było ważnym krokiem naprzód. Wynalezienie koła, również w 4 tysiącleciu przed Chrystusem, a później rydwanu, prawda, na przełomie 4 i 3 tysiąclecia przed Chrystusem. To były tak naprawdę wynalazki wiekopomne, które zrewolucjonizowały ówczesne życie. Wynalezienie koła garncarskiego, szybko obrotowego koła garncarskiego. To były rzeczy niezwykle, niezwykle ważne, prawda, które bardzo zmieniały tamten świat, życie tamtych ludzi.
No bo nam dzisiaj się wydaje, to jest takie normalne, nie, że tak. Jest koło, tak. Że jest ten garncarskie koło. Tak. A wtedy co, to były kwadratowe koła?
Nie było kołek w ogóle, prawda, były
przesuwano tak, rzeczy.
Po prostu na platformie jakiś garncarz formował własnymi rękami bez możliwości obracania tą platformą w szybkim tempie. Takim pierwszym wynalazkiem, można by powiedzieć, o którym można by wspomnieć, było wynalezienie pługa z siewnikiem, siewnika do zboża, prawda, stosowanego w rolnictwie. I sami mieszkańcy Mezopotamii zdawali sobie sprawę, że było to bardzo ważne unowocześnienie. W ikonografii mezopotamskiej ten siewnik, ta nowość pojawia się w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Jest opisywana w różnych tekstach, a więc była też duma mieszkańców Mezopotamii z tego. Ale do tego trzeba było też udomowić zwierzęta, udomowienie konia, prawda? To były naprawdę niezwykle ważne kroki, które...
To wszystko się działo w tym czasie... Tak. O którym Biblia mówi, tak?
Tak.
A panie profesorze, bo nie jest pan biblistą, ale na przykład czy są jakieś takie konkretne księgi, które nas, prawda, tak, no, są takim jakby przewodnikiem też geograficznym, topograficznym po świecie tamtejszym, Starego Testamentu?
Mhm. Więc w sposób bardzo wyraźny autorzy biblijni żywili wielką cześć dla kultur ościennych, dla wielkich kultur ościennych, ponieważ te kultury ościenne można by podzielić na takie dwie grupy. Sama Palestyna i ojczyzna Żydów, właściwie ta ziemia obiecana była otoczona wianuszkiem mniejszych państw, tak, pokrewnych Izraelitom, a więc byli to oczywiście choćby Fenicjanie, Filistyni, Aramejczycy w Damaszku, prawda, Moabici, Amonici, ale były też dalsze kultury. I autorzy biblijni często nie wchodzą w szczegóły dotyczące tamtych krain, ale w to, jak piszą o nich, widać w tym wielki szacunek, widać tą estymę, ten respekt. Chociażby to widać też w jakiś sposób w opowieści o wieży Babel, prawda? Babel to po prostu w języku hebrajskim Babilon, Babilonia, prawda? Tam stworzono według autora biblijnego tą wieżę, która była z jednej strony dowodem geniuszu ludzkiego.
Pomieszanie języków tam też, prawda?
Tak. Ponieważ na Bliskim Wschodzie niewiele jest krain, które by posiadały naturalne granice. Przemieszczenia ludności tam się dokonywały bardzo często i większość krain Bliskiego Wschodu była zamieszkana przez wiele ludów. Prawda? I to też w tych miastach ówcześnie pobrzmiewały 3-4, może więcej języków. W większości ośrodków, skąd wydobywamy dzisiaj teksty klinowe, te teksty są, imiona są spisywane w, załóżmy w 5 językach, a teksty w 3-4, czy też nawet więcej językach. Wszystkie te ośrodki były wielokulturowe, wieloetniczne.
No bo wiadomo, że Biblia nie spełnia roli jakiegoś przewodnika topograficznego po ówczesnym świecie, czy informatora jakiegoś, no ale na przykład z tego, co ja pamiętam, nie znalazłem nigdzie fragmentu o piramidach, prawda, w Starym Testamencie.
Nie ma.
Za
piramidy uważa się spichlerze, w których Józef miał gromadzić zboże z tych tłustych lat, tak, z tych tłustych lat na te chude 7 lat, prawda? Więc Izraelici nie przechowywali w swoim kręgu pamięci, że są to po prostu grobowce zbudowane z litego kamienia, tylko właśnie z bloków skalnych, tylko właśnie, że są to te grobowce. Z tym się to wiąże. Według badaczy właśnie te grobowce to są piramidy.
A jeśli chodzi o wiarę, wiadomo, że tutaj monoteizm, wiara Starego Testamentu, opisana, prawda, już od historii, od Abrahama, objawienie się Pana Boga, potem Mojżesz, a inne ościenne kraje, jak tam wyglądała wtedy ich wiara? To był politeizm?
Tak. W większości, właściwie we wszystkich tych krajach ościennych mamy do czynienia z politeizmem. Ten politeizm nie wszędzie jest tak samo rozrośnięty. W krainach bezpośrednio otaczających Palestynę i starożytny Izrael, ten politeizm wygląda w ten sposób, że jest jedno główne bóstwo i jego otoczenie. Małżonka, dzieci, ewentualnie jakiś konkurent, prawda, i tam dochodzi do takich niewielkich walk. A więc ten świat, jak chodzi o religię, to ten świat bezpośredniego otoczenia Izraela i Starego Testamentu nie jest bardzo bogaty, nie jest tak mocno wzbogacony. Natomiast religie Egiptu, Mezopotamii, Sumeru, Akadu, Babilonii są to religie bardzo rozwinięte i ten politeizm jest tam rzeczywiście prawdziwym
politeizmem. No i tam władca jest samym Bogiem, prawda?
Tak.
Faraon jest Bogiem,
tak.
Ale są też pomniejsze bóstwa, czy pomniejsze.
Tak, tak. Różne są koncepcje badaczy co do tego, jak wykształcił się ten politeizm babiloński, asyryjski, sumeryjski czy egipski. I nie ma w tej chwili jednej przekonującej tezy. Trzeba powiedzieć, że większość tych bóstw uosabia żywioły świata. A więc są tam bóstwa pogody, słońca, księżyca, prawda, wody, świata pośmiertnego, bóstwa nieba. Można by więc powiedzieć, że ten politeizm wyrósł z pewnej refleksji o świecie. Prawda, uważano, że może trochę tak jak u świętego Tomasza, że różne planety i różne żywioły mają swoich aniołów, które czuwają nad ich właściwym funkcjonowaniem.
Opiekują się. Tak,
opiekują się. Tak samo na starożytnym wschodzie nie były to anioły, ale były to bóstwa. Było bóstwo księżyca, bóstwo słońca, bóstwo wiatru, bóstwo deszczu, bóstwo wody słodkiej, bóstwo wody słonej i tak dalej, i tak dalej.
A skąd wynika taka sytuacja, że, no tak to przynajmniej odbieram, że tak dużo wiemy o Egipcie, mamy tak wiele informacji, wiele opowieści, wiele podań, nie tylko dlatego, że Bolesław Prus napisał Faraona, nie? Ale że jest dużo informacji, a innych troszeczkę mniej wiemy, mniej się poznaje. Czy to jest taka jakaś nierówność spowodowana przez to, że mniej danych, mniej dowodów?
Wynika to z tego, zdaje się, że to, co pozostawił po sobie Egipt, zawsze przykuwało większą uwagę i jest ładniejsze, mówiąc kolokwialnie, prawda? Piramidy nigdy nie były zagrzebane w piasku, w ziemi.
Przyciągają trzeba, też.
Tak, piramidy od starożytności przez czasy arabskie, średniowiecze, renesans zawsze były znane. Europejczycy wiedzieli. W świątyniach, które tu i tam też były znane przez wszystkie te wieki, mamy piękne freski, malowidła, prawda? A więc one również przyciągały. Kiedy pojedziemy do Karnaku, te wielkie świątynie Amona w Karnaku, one również nie były schowane, nie były zagrzebane. To zawsze można było podziwiać. To było zawsze obecne w jakiś sposób w wyobrażeniach historycznych i geograficznych Europejczyków. Inaczej z Mezopotamią. Miasta Mezopotamii uległy zniszczeniu. Nie były budowane z kamienia, ze skał, z bloków skalnych. Były budowane z cegły. To też ten materiał łatwiej ulegał zniszczeniu i miasta były pokryte piaskiem, porośnięte trawami. Tu i tam z dziwnie wyglądających wzgórz, które nazywamy tellami, kryjących z ruiny starożytnych miast, sterczały jakieś kolumny czy inne ściany, ale one nie wyglądały tak ciekawie jak w Egipcie. To też Egipt przyciągał zawsze bardziej. Chociaż trzeba powiedzieć, że w orientalistyce światowej obecnie Mezopotamia nie jest i Bliski Wschód, Zachodnia Azja nie jest mniej obecna niż Egipt. Chociaż nadal nie jest tak, można powiedzieć, nie przyciąga tak bardzo oka, bo te malowidła, freski egipskie, one no, są nie, do, no, nie, nie ma ich równych, im równych z Mezopotamii, z Babilonii, z Asyrii.
A gdybyśmy mieli taki pierścień cudowny i zrobili tak, że wskrzesili tamtych ludzi żyjących kilka tysięcy lat temu, przenieśli ich teraz na te tereny ich domów, ich państw. Co się zmieniło? Klimat się jakoś zmienił? Przyroda, inne drzewa, inne... Coś takiego nastąpiło? To też się bada?
Klimat niewątpliwie uległ osuszeniu, ociepleniu i osuszeniu. Na wielu obszarach ówcześnie uprawnych, czy też porośniętych łąkami, stepami, znajdują się dzisiaj pustynie. I to oczywiście by ich bardzo zasmuciło. Wtedy może lepiej nie byłoby się przyznawać, że to może jest dzieło człowieka. Natomiast na pewno ci ludzie byliby zaskoczeni ruiną, w jakiej znajdują się ich miasta. Miasta Mezopotamii, na przykład miasto Uruk. Miasto Uruk, wielka metropolia od 4 tysiąclecia przed Chrystusem. W 4 tysiącleciu przed Chrystusem miasto Uruk mogło mieć 50 tysięcy mieszkańców. I istniało tak do 1 tysiąclecia przed Chrystusem. A więc przez 3 tysiące lat istniało to miasto Uruk. Teraz, 2000 lat później, są tam ruiny i zgliszcza tylko. A więc mieszkańcy Uruk, którzy gdyby się dowiedzieli, że w ich czasach to miasto przetrwało 3000 lat, a później uległo takiej ruinie, zagładzie, byliby rozczarowani, że późniejsze kultury nie potrafiły przechować tej, kontynuować tej ich cywilizacji. Prawda? Nastąpił drastyczny upadek, przerwanie ciągłości tamtej cywilizacji. To myślę, że to najbardziej by ich rozczarowało.
Czyli to, co... No i teraz by zobaczyli te zniszczenia chociażby tak. Ostatnie, prawda?
Ten świat, w Iraku, kiedyś, tak, ten świat, który kiedyś tętnił życiem, prawda? Ludne miasta, karawany kupieckie, równiny poprzecinane kanałami irygacyjnymi, porośnięte bujną roślinnością, dzisiaj są pustkowiem, prawda? I to oczywiście byłoby dla nich bardzo niemiłym odkryciem.
A z takich ciekawostek na przykład, co przeważało na stołach wtedy? Bo też to nas interesuje nieraz, prawda? Bo mówimy o kulturze, no wiemy, starożytny Rzym, Grecja, a wtedy tam, w tych krajach, jaki to był?
Życie codzienne, tak jak powiedziałem, jest dobrze znane, aczkolwiek strona kulinarna troszeczkę mniej, chociaż również wiemy.
Oczywiście, no stoły, ale też i choroby może.
Oczywiście przeważały, jak chodzi o kulinaria, przeważały potrawy roślinne, wegetariańskie. Mięsem raczono się rzadziej. Uważa się, że w Mezopotamii spożywano przede wszystkim różnego rodzaju kasze, w tym kaszę jęczmienną, prawda?
Owoce.
Owoce, oczywiście. Tą kaszę wzbogacano warzywami, a więc cebulą, czosnkiem, innymi groszkami.
Prawda? To już wtedy było?
Tak, oczywiście. Oczywiście po to, żeby urozmaicić, żeby wzbogacić także witaminy. Mięsem raczono się przy okazji świąt i to mięso spożywano, zwłaszcza w miastach, gdzie istniały duże świątynie, w dużych ilościach było spożywane to mięso, ponieważ lokalna społeczność korzystała z tych ofiar składanych.
No ale nie było lekarzy, którzy mówili, że to ma taką witaminę, to ma taką... Czy byli już wtedy?
Możemy powiedzieć śmiało, medycy. Że oczywiście to była rola medycyny. Teksty medyczne istnieją od 3 tysiąclecia przed Chrystusem. W pierwszym i w prawach Hammurabiego jest mowa zarówno o lekarzach, jak i weterynarzach, prawda? W gospodarstwie pałacowym, gdzie hodowano tysiące owiec, wołów i innych zwierząt. Oczywiście potrzebni byli weterynarze, żeby dbać nad... Co więcej, prawa Hammurabiego wspominają choroby i kary za to, że, jeśli pasterz dopuścił do tego, że w stadzie zwierząt wybuchła taka epidemia. Czy inna choroba, epidemia. A więc teksty medyczne są znane. Z pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem pochodzą teksty wskazujące na to, że istniały szkoły medyczne. prawda, gdzie kształcili się, przyszli lekarze, młodzi ludzie, którzy studiowali teksty medyczne pod okiem lekarzy i oni, prawda, później normalnie, prawda, tą praktykę uprawiali medyczną. A więc ten świat był bardzo, bardzo tutaj bogaty w te wynalazki.
Niesamowite. To powiem panu, panie profesorze, że ja mam takie wrażenie, że my większość to mamy takie bardzo prymitywistyczne wyobrażenie o tamtych czasach. Nam się wydaje, że wszystko się w Europie, prawda, zaczęło, cała cywilizacja się urodziła, tu jednak tamte cywilizacje istniały tyle tysięcy lat wcześniej.
Tak, można nawet powiedzieć, że tym się trochę różnimy od nich właśnie, że my jesteśmy przekonani, że myśmy wszystko powymyślali. Oni mieli więcej szacunku do przeszłości, która poprzedzała ich czasy i władcy Mezopotamii gorliwie poszukiwali tekstów wcześniejszych po to, żeby się nauczyć, jak to było w przeszłości. Nie przypisywano sobie tak łatwo różnych zdobyczy i zarówno intelektualnych, osiągnięć intelektualnych, jak i technicznych, jak to czynią Europejczycy. Cóż, być może taka nasza specyfika, być może to nas pcha do tej ekspansji, jaką Europa doświadcza, prawda?
Tak. A powiedz, jak to wygląda też, tak można powiedzieć, ten genotyp ludzki. Czy są potomkowie tamtych ludzi jeszcze? Czy to wszystko zostało wymiecione, przeniesione, może wymarli? Czy są jeszcze ci, którzy, można powiedzieć, w nich płynie krew tych Asyryjczyków, Babilończyków?
Badacze nie są zgodni co do tego, czy o mieszkańcach dzisiejszego Iraku można mówić, że są potomkami Sumerów, Akadów,
Amorytów. Oni są podobni do siebie wszyscy właściwie, tak?
Myślę, że język, którym się posługują, brzmi podobnie jak ówcześnie mówione języki Mezopotamii. Raz po raz podejmuje się próby właśnie
badania
DNA, prawda, w stosunku do tych wcześniejszych cywilizacji, aczkolwiek nie mamy materiału genetycznego do porównania z tym, co dzisiaj obserwujemy w Mezopotamii. Jedno można na pewno powiedzieć, że świadomość istnienia tamtych cywilizacji jest obecna w dzisiejszym Bliskim Wschodzie i są dzisiaj semiccy mieszkańcy północnego Iraku, którzy nazywają się Asyryjczykami. I też na zasadzie prawdopodobieństwa można powiedzieć śmiało, że mieszkańcy Iraku to w jakiejś części są potomkowie dawnych Babilończyków. Dodać można jeszcze, że przecież Arabowie i Aramejczycy, którzy zamieszkują Bliski Wschód, pojawiają się bardzo wcześnie, bo Aramejczycy to jest końcówka drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, a najstarsza wzmianka o Arabach to jest IX wiek przed Chrystusem. A więc także te kultury są tam bardzo
wcześnie. Język aramejski jest już obecny już w czasach Nowego Testamentu, tak, prawda, w którym mówiono, to był ten język mówiony na co dzień.
W okresie monarchii perskiej język aramejski stał się językiem właściwie dominującym w Azji Zachodniej.
Jakie on miał, pan profesor zna brzmienie tego języka? To jakbyśmy tak mogli porównać.
Ja znam tylko gramatykę języka aramejskiego, którą przy jakiejś tam okazji studiowałem. Jest on bardzo zbliżony, jak chodzi o gramatykę, do języka hebrajskiego. I zapewne jako język mówiony też był bardzo zbliżony do języka hebrajskiego. I z tego właśnie tytułu sami Hebrajczycy w pewnym momencie przeszli na Żydzi, prawda, Izraelici, przeszli na aramejski. Bo jak wiemy w okresie perskim i późniejszym niektóre części Biblii były pisane już w języku aramejskim, prawda? I pierwsze tłumaczenia Starego Testamentu to są targumy tłumaczenia z hebrajskiego na język aramejski. Ten język aramejski jako popularniejszy i jednocześnie bardzo podobny do hebrajskiego łatwo wyparł język hebrajski. Talmud przecież powstał także w języku aramejskim.
Dużo ciekawostek i dużo spraw bardzo tutaj, no, byśmy mogli jeszcze rozmawiać, bo to jest na kilka wykładów dobrych. Tak. Chyba jest cały, prawda, można semestr prowadzić. Natomiast mamy czas ograniczony. Drodzy Państwo, zapraszamy jeszcze raz do telefonów, do korzystania z obecności z pana profesora w naszym studiu. Przypomnę, Świat Starego Testamentu, nasz gość, pan profesor Witold Tyborowski. Zapraszamy, telefony dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012. Dla zagranicy 48-56-657-0013, 56-657-0014. Już po pewnie jakimś może przerywniku muzycznym albo nie, będziemy mogli rozmawiać i tutaj pana profesora jeszcze pytać, co każdy z nas chciałby się dowiedzieć, bo jak mówię, mówimy tutaj dosyć ogólnie. Ten świat był ogromny, potężny, począwszy od, prawda, od granic do takich szczegółów jak właśnie dobra naturalne, bogactwo. Co stanowiło bogactwo, jeśli chodzi o materię taką, na przykład złoto, diamenty, też o to w
czym przechowywano, w jakim surowcu przechowywano bogactwo, prawda? Czym było bogactwo? Niewątpliwie bogactwem było srebro, właśnie najbardziej uniwersalny środek płatniczy na starożytnym Bliskim Wschodzie, który dosyć wcześnie przyjął taką znormalizowaną postać jednego szekla, prawda? Jeden szekel był to środek płatniczy na starożytnym Wschodzie.
Ale wydobywano to srebro, czy
sprowadzane było z krain ościennych, prawda? Mhm. Natomiast oprócz tego zboże było także miernikiem wartości i bogactwa. I wreszcie zboże, przepraszam, nie zboże, tylko bydło. Zwierzęta były tym środkiem. Rzecz ciekawa, że w Mezopotamii ziemia nie była takim miernikiem bogactwa, ponieważ
czyli
ziemia...
srebro i bydło, co potem zresztą przeszło do rzymskiej tradycji, bo pecoris, prawda, pecunie,
od tego
pochodzi też nazwa monet czy pieniądza. Mamy już pierwszy telefon, jeżeli się nie mylę. Kto jest z nami? Bardzo prosimy. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie ojca prowadzącego, szanownego gościa.
Witamy
Kłania
serdecznie.
Się Joanna z Niemiec.
Bardzo prosimy pani Anno, słuchamy.
Cieszę się, że jest dzisiaj taki wspaniały temat, świat Starego Testamentu. Bardzo mnie to też interesuje, ale tak się zastanawiam i słuchając właśnie szanownego gościa, profesora, tak sobie myślę, że już 3000 lat przed Chrystusem, 2000, 1000 lat, cały czas te ziemie obecnej Syrii, Jerozolimy, te wszystkie wspaniałe miejsca, które później nam Chrystus objawiał w swoich cudach i od której się nasza historia zaczyna chrześcijaństwa, prawdziwa nasza historia chrześcijaństwa, nadal jest w ogniu wojny, morderstw, krwi przelanej, nieszczęść, płacz, łez.
Ciekawe.
Czy to rzeczywiście musi być, panie profesorze, szanowny goście, tak do końca świata i jeszcze dłużej? Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo pani Anno, pozdrawiamy. No właśnie, czy kiedyś tam był pokój, spokój?
Bywały krótkie okresy, coś w rodzaju belle époque, prawda, kiedy najważniejsze państwa żyły między sobą w pokoju, aczkolwiek ludność koczownicza nigdy nie dawała się ujarzmić na tym obszarze i ona zawsze powodowała jakieś tam zamieszanie. Aczkolwiek nie była to skala porównywalna z wielkimi wojnami toczonymi pomiędzy państwami. Historia Bliskiego Wschodu do pewnego stopnia jest normalna. Znamy ją na przestrzeni tych tysięcy lat i tych wojen rzeczywiście jest wiele. Aczkolwiek taką rzeczą bardzo zastanawiającą jest to, że nie mamy tam do czynienia, albo prawie w ogóle nie mamy tam do czynienia z wojnami totalnymi, które by zmierzały do całkowitego zniszczenia przeciwnika. Raczej wojny to toczono po to, aby podporządkować, narzucić swoją władzę i rzadko notujemy sytuację, kiedy przeciwnik miałby być całkowicie zniszczony.
Tak, zmiażdżyć, zetrzeć, prawda?
Tak. Zauważmy, że nawet niewola babilońska, prawda? Żydzi zostali przesiedleni po zdobyciu Jerozolimy i owszem, ukaraniu elity samej, zostali oni przesiedleni do Babilonii i później sobie wrócili, prawda? Byli w stanie powrócić, przetrwać w Babilonii. Nie mamy takich więc drastycznych walk, wojen, jak obserwuje to chociażby XX wiek, poprzedni wiek.
No, a ludność sobie żyła, nawet nie narzekała, prawda? Tak. Chwaliła, to chwalenie jedzenia tam, tych różnych potraw.
Rzeczą bardzo zaskakującą jest, sam swego czasu prowadziłem badania nad jednym miastem w Babilonii w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, które w niedługim czasie, 60 kilku lat, było rządzone przez władców pochodzących z 5 różnych państw. Jedno miasto. Ono przechodziło ciągle z rąk do rąk, ale trwało. Żaden z nich nie doprowadził, czy to zdobywając, czy to próbując bronić, nie doprowadził do całkowitego zniszczenia takiego ośrodka. A więc w tych walkach, w tych wojnach jakoś istniała świadomość, że należy tą substancję ludzką i gospodarczą utrzymać. Nie można dopuścić do tego, żeby wiązało się to z całkowitym zniszczeniem. Być może to różni tamte czasy od dzisiejszych, bo dzisiaj niestety te wojny, także na Bliskim Wschodzie, przybierają zatrważająco totalny charakter, tak, który nie wróży przyszłości.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pokolony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Janusz z Warszawy dzwoni.
Kłaniamy się, panie Januszu.
Bardzo ciekawa, bardzo interesująca audycja, bardzo przyjemnie się słucha pana profesora. Chciałbym tylko zadać takie pytanie. Czy są jakieś ślady w piśmiennictwie egipskim wyjścia Izraelitów z Egiptu po niewoli egipskiej? Czy zostało to gdzieś tam opisane, czy w ogóle są jakieś chociażby strzępy tych wydarzeń zapisane w piśmiennictwie starożytnego Egiptu? To tylko tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Januszu, dziękuję bardzo. Czyli może powiedzieć w drugą stronę, bo Biblia opisuje tą historię, a teraz czy Egipt ma dowody, tak?
Więc najbardziej znanym monumentem pisanym, który może odnosić się do wyjścia, do podróży, do przemieszczania się Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej, jest tak zwana Stela Merenptacha. Merenptach był synem i następcą Ramzesa II, jednego z największych faraonów starożytnego Egiptu. I on opisał ściganie Izraelitów na pustyni i walkę z nimi. Oczywiście ukazał to z egipskiego punktu widzenia, a Egipcjanie trochę tak jak to wielkie państwo, które posiłkowało się wyrafinowaną propagandą.
Lubili koloryzować.
Tak jest. Nigdy nie przyznawali się do porażek, prawda? Więc nawet gdyby Izraelitom udało się odeprzeć najazd, atak egipski, to faraon napisałby, że skutecznie najechał Izraelitów, że ich zdziesiątkował, że ich pokonał i tak dalej. Ale ten wczesny tekst, bo on pochodzi z XIII wieku przed Chrystusem, on według klasycznej historiografii żydowskiej, biblijnej, odnosi się do właśnie przemieszczania się Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej.
Na pewno jest faktem, że ta ucieczka miała miejsce i to wyjście miało miejsce. Jest to w Biblii też bardzo mocno zaznaczone.
Tak. To, co mówi Biblia o wyjściu czy o innych zdarzeniach, było ważne z punktu widzenia Izraelitów, prawda? I Biblia poświęca temu więcej czy mniej uwagi. Dla Egipcjan, naród wybrany, Izraelici, byli jednym z wielu ludów poddanych, podległych albo ościennych, prawda? I teksty, które posiadamy, pisane przez Egipcjan, często nie pokrywają się z tym, co czytamy w Biblii, ale też temu nie przeczą, prawda? Więc tak jak nie ma tekstu egipskiego, który by potwierdził, że nastąpiło takie wyjście, jak mówi o tym Biblia, to też nie ma żadnego, który by mógł to całkowicie podważyć.
Tak,
właśnie.
Tak. I tu jest ta siła. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Świat Starego Testamentu, przyjmujemy telefony. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec.
Kłaniamy się.
Ja mam tak, witam oczywiście pana profesora i księdza prowadzącego Janusza. Ja mam takie pytanie, mianowicie chciałem zapytać, był taka sytuacja pod koniec XIX wieku, powstały różne takie filozofie totalitarne, można powiedzieć, jak marksizm, Nietzsche i tak dalej. I słyszałem gdzieś, że to wiązało się z pewnym podważeniem postaci historycznej Jezusa poprzez badania archeologiczne, jak gdyby. Było to próbowano to podważać, czy pan profesor mógłby to jakoś rozjaśnić, trudno mi jakieś konkrety podać.
Dziękujemy panie Januszu, pozdrawiamy.
Sam marksizm oczywiście narodził się na bazie negacji w ogóle podstaw religii, Boga, prawda? Więc
i opium dla ludu.
Opium dla ludu, rzecz jasna. To wiemy dobrze, że w różnego rodzaju opracowaniach rosyjskich, radzieckich w przeszłości, prawda, opowieść o Jezusie była traktowana jak bajka, jak legenda, jak takie naiwne patrzenie na jakiegoś rewolucjonistę w starożytności. Prawda? I do dzisiaj zresztą istnieją coraz mniej już poważni jednak badacze, którzy próbują negować historyczność Jezusa, aczkolwiek ona obecnie absolutnie nie podlega historyczności. I oczywiście stwierdzenie przez uczonych czy pseudouczonych XIX-wiecznych, że Boga nie ma, że nie ma ważnych postaci z życia religijnego, było motorem napędowym dla tych totalitarnych ideologii, które w związku z tym stwierdzały, skoro nie ma Boga, skoro religia kłamie,
wszystko
no to
można.
Oczywiście, to możemy przebudować świat i społeczeństwo w taki sposób, jak chcemy. I to oczywiście pomagało w rozwoju tych ideologii.
To tyle. I też mam potem ten modernizm cały, który napędza tych właśnie pseudointelektualistów, a oni z tego korzystają, bo znowu napędzają polityków totalitarnych.
Obecnie te religie najważniejsze, są relatywizowane i czym się różni, czym jest lepsze chrześcijaństwo od buddyzmu, czy prawda, od tam różnych innych nowinek religijnych, prawda? Każdy może wybrać sobie jakąś. Tak. Oczywiście. Nie ma powodu, żeby uważać, że chrześcijaństwo jest lepsze, czy to od islamu, czy to od judaizmu, czy to od jakichkolwiek innych religii.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Halo.
Proszę bardzo.
Boże, mówił Józef z Niemiec. Ja chciałbym zadać jedno pytanie. Czy w okresie faraonów, a konkretnie mi chodzi w okresie, kiedy Izraelici byli wygnani z Egiptu, czy w Egipcie panowało niewolnictwo? Panem Bogiem.
Dziękuję panu Józefie. Jak to było?
Niewolnictwo istniało przez całą starożytność. I tą bliskowschodnią, grecką, jak i rzymską. Wiemy, że niewolnictwo zostało zakazane dopiero w starożytnym Rzymie, już w epoce chrześcijańskiej, już po upaństwowieniu, można powiedzieć, chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową i to też wskutek nalegania kościoła, prawda? Natomiast istniało przerysowanie w drugą stronę. W początku badań nad cywilizacjami starożytnego wschodu nazywano całą starożytność epoką niewolniczą i ówczesne państwa nazywano niewolniczymi. Sugerowano, że rozwijały się one dzięki niewolniczemu wykorzystywaniu ludzkiej siły roboczej człowieka, prawda? Nowsze badania pozwoliły na zweryfikowanie tej tezy i widać dzisiaj, że niewolnictwo na Bliskim Wschodzie nie odgrywało bardzo ważnej roli. Trudno to jakby oszacować dokładnie, ale zapewne ilość niewolników nie przekraczała około 20% wszystkich pracujących, jeśli nawet to było 20%. Więc no, w naszej polskiej kulturze znamy powiedzenie, z niewolnika nie ma pracownika. I wtedy sobie też z tego zdawano sprawę. Człowiek pozbawiony odpowiedniej motywacji, prawda? Oczywiście nie pracował efektywnie, a jeść musiał. Nie można było niewolnikowi nie dać jedzenia, dopóki nie będzie pracował, prawda? A z drugiej strony utrzymywanie dużej ilości niewolników potrzebowałoby dużej ilości pilnujących. No bo jeśli niewolnik pracował motyką, która była z narzędziem dosyć niebezpiecznym, no to trzech niewolników bez problemu dałoby sobie radę z jednym pilnującym, prawda? Więc to było
nieekonomiczne.
Tak, to było nieekonomiczne.
A w sumie też ciekawe, skąd niewolnicy pochodzili? Czy to byli rodzimi, czy gdzieś z innych państw po prostu? Jeńcy wojenni i tak dalej, jak to była?
Rodzime niewolnictwo było najprawdopodobniej czasowe. Polegało na czasowym zniewoleniu.
Albo to się ktoś wykupił po prostu.
Tak. Albo też popadł w czasową niewolę za jakieś zobowiązania dłużnicze. Zarówno Stary Testament, jak i prawa Hammurabiego mówią o tym, że po jakimś czasie niewolnik zniewolony, człowiek zniewolony za dług stawał się wolnym. Więc niewolnictwo rodzime miało najprawdopodobniej charakter czasowy na całym Bliskim Wschodzie. Natomiast popularniejsze było niewolnictwo obcego pochodzenia. I tutaj no, znamy przykłady, kiedy szczepy koczownicze tu czy tam porywały ludność wiejską, transportowały ją gdzieś tam, gdzie indziej i po prostu sprzedawali jak dobro materialne tych ludzi. Ale nadal,
jak rzecz.
Tak, jak rzecz. Ale nadal tych niewolników nie było dużo. Na Bliskim Wschodzie nie było ich dużo.
Mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Bardzo prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Z tej strony Janusz, dzwonię z Kicina. Pozdrawiam pana profesora Witolda. Znamy się osobiście. I chciałbym takie pytanie zadać. W Księdze Wyjścia mamy opis, można powiedzieć, poetycki, jeśli chodzi o 10 plag egipskich. Chciałbym zapytać, jakie to, czy mamy jakieś potwierdzenia archeologiczne na istnienie tych plag i które ewentualnie i jak to można opowiedzieć. Bardzo dziękuję za super wykład. No, słucham z otwartymi uszami, oczami i ustami.
Panie Januszu,
bardzo dziękujemy
i zapraszamy jeszcze o wpół do 10, 21.30. Będzie jeszcze więcej czasu i spotkanie z panem profesorem.
Bardzo dziękuję Januszu za uwagę i za pytanie. Bardzo miło usłyszeć głos sąsiada zza płota. Prawie że. Otóż cykl przyrody w Egipcie opierał się o wylewy Nilu. Centralnym momentem roku gospodarczego w Egipcie był wylew Nilu. Wylew Nilu to był duży przybór wód, około 8-krotny przybór.
A co go powodowało?
To były deszcze w Afryce Środkowej.
No właśnie, stąd cała fala.
Nil jest bardzo długą rzeką, prawda? Z Afryki Środkowej. I kiedy kończyła się plaga, kiedy kończył się wylew, następowały tam właśnie rozmnażanie się różnego rodzaju much, komarów, żab, także woda bywała przebarwiana, ulegała przebarwieniu w różnych kolorach z powodu, także no, Nil był także rzeką niszczącą, żywiołem niszczącym i ludzie, i wioski, i zwierzęta raz po raz ginęły wskutek tego potopu, wylewu. Tak więc od samego początku badań nad tym zjawiskiem, nad tą zagadką plag egipskich, zauważano, że mogły mieć one zupełnie naturalne podłoże. Przy czym wskutek interwencji boskiej, albo dla niewierzących według przypadkowo, mogło w pewnym momencie nastąpić ich niezwykłe zintensyfikowanie.
Natężenie, zintensyfikowanie.
I właśnie tak się tłumaczy te plagi egipskie, prawda? One były bardzo dojmujące, były bardzo przykre, jeśli ktoś z widzów podróżuje do krajów tropikalnych, to wie, że jeśli jest wilgotność duża powietrza, to te komary, meszki, moskity są absolutnie nieznośne, prawda? Siedzi się wtedy gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach, żeby nie dopuścić do tego. Innym słowem więc, podsumowując, teksty starożytne, teksty egipskie nie odnotowały takiego momentu, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, teksty znamy tylko wyrywkowo, niewielką ich część, tych, które powstały w przeszłości. Miejmy nadzieję, że znajdziemy ich więcej. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać, że takie zjawisko przez przypadek czy wskutek Bożego zrządzenia miało rzeczywiście miejsce i tak bardzo było dla ludzi dojmujące.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami? Halo, halo. Prosimy, wiem, że ktoś...
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże, nie będzie pochylone, jest Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Kto mówi?
Na temat Starego Testamentu i tak dalej chciałbym się wypowiedzieć w ten sposób. Proszę wziąć pod uwagę, że Jezus Chrystus również został wychowany na Starym Testamencie i po prostu Bóg Ojciec dał nam ten Stary Testament, a Syn Boży przedłużył tylko to wszystko. A poza tym chciałbym jeszcze powiedzieć, że może bym chciał zwrócić niewielką uwagę, jeżeli chodzi o słuchaczy z Niemiec, ażeby swoje nerwy i tak dalej puścili w Niemczech.
Panie Sebastianie, ale tu mamy troszkę inny temat, bo mówimy świat Starego Testamentu, korzystamy tutaj z wiedzy pana profesora, który jest kierownikiem Zakładu Historii Starożytnego Wschodu. Oczywiście, mówiąc teologicznie, Stary Testament i Nowy Testament mamy jako Słowo Boże dane nam, człowiekowi. I Stary Testament, Nowy Testament wypełnia się Starym i tak dalej, to wszystko jest razem połączone. My to czytamy w Kościele, na liturgii, a dzisiaj podchodzimy bardziej tak ze strony takiej, można powiedzieć, naukowej do tego klimatu, w którym Stary Testament jest zanurzony, bo ten klimat historyczny, prawda, może powiedzieć ludzki, przemysłowy, nawet jakiś tam produkcyjny nawet, bo produkcja, rolnictwo i tak dalej. Więc na tym się skupiamy.
Tak. Przy czym, jeśli chodzi o Stary Testament, jeśli można jednak nawiązać do głosu, który tutaj pan wyraził. Mianowicie, niekiedy nie docenia się przez nauki moralne i Starego Testamentu, jak też i kultur Starożytnego Wschodu, że rzeczywiście dobry stosunek nawzajem ludzi do siebie, umiłowanie prawdy, szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla obcych, w Starym Testamencie także czystość i świętość człowieka, prawda? To wszystko znajdujemy w Starym Testamencie.
No mamy te lata przebaczenia jubileuszowe i tak dalej.
To nie jest tak, że to wszystko zaczyna się od chrześcijaństwa.
Darowanie długu. Chrześcijaństwo jest oparte, zanurzone.
Tak. Ta zdrowa moralność, która charakteryzuje także chrześcijaństwo, ona się zaczyna na Starożytnym Wschodzie. I także w Mezopotamii i w Egipcie znajdujemy nauki, w których się mówi unikaj złego, nie kłam, prawda? Miłuj bliźniego, bądź dobry dla wszystkich. prawda? Lepiej, żebyś stracił, niż miał cię stać się złodziejem czy złym człowiekiem.
Mamy te skróty, nie? Że oko za oko, ząb za ząb,
tak.
Tutaj Hammurabi. I to chyba takie rzucamy taką kliszę na całość, a tak jednak nie jest. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Pozdrawiam ojca i panie profesorze. Bardzo ciekawy wykład. Widzę, że zakres wiedzy jest dla pana także pasją, bo to widać także po sposobie przekazywania tej wiedzy. Ja mam krótkie pytanie. W tym tak odległym okresie, kiedy były różne cywilizacje, gdybyśmy chcieli dokonać pewnej takiej syntezy i wskazać na pewne czynniki, które powodowały wymieranie tych cywilizacji i ostatecznie wymarcie tych cywilizacji. Stwierdzenie faktyczne, empiryczne, że tych cywilizacji nie ma. To jakie czynniki byśmy wymyślili? Ja z taką dużą ciekawością posłucham sobie tego na antenie. Pozdrawiam pana, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie, dziękujemy.
Niewątpliwie jako taki bardzo ważny czynnik obecny wszędzie są przemiany etniczne. I nowa ludność, niosąca ze sobą nowe wartości, nowy język, przywiązanie do innych symboli, stopniowo z reguły wypiera te najważniejsze symbole przeszłości, zadamawia się i jakby czyni swoim coś nowego, prawda? I obserwujemy to tak samo i w Mezopotamii, i w starożytnym Egipcie.
Czyli nowe stanowi lepsze?
Tak, może lepsze dla tych przybyszów, prawda? Tak. Oni stają się gospodarzami i oni, prawda, promują pewne wzorce, pewne wartości. I po drugie, elity polityczne. W momencie, kiedy elity polityczne przestają się identyfikować z tradycyjną kulturą danej cywilizacji, to ona jest skazana na odejście. Bo elity polityczne, czy tego chcą, czy tego nie chcą, są wzorem do naśladowania dla tych niżej usytuowanych w drabinie społecznej. Jeśli więc elity społeczne zaczynają deklarować, że im wszystko jedno, prawda, czy się mówi takim językiem, czy się mówi takim językiem, czy się czci takich bogów, czy się czci takich bogów, to oczywiście ta kultura tradycyjna słabnie i daje się tym łatwiej zastąpić przez tą kulturę przybyszów. Te dwa czynniki, przemiany etniczne oraz niedbałość ze strony elit politycznych o zachowanie prężności tradycyjnych wartości, bym wskazał jako najważniejsze. Czasem to się odbywa w sytuacjach wojny, bo jeśli jakieś, tak w przypadku Asyrii, Asyria przegrała, prawda, i żadne państwo, które nastąpiło po niej, które zajęło te terytoria, nie chciało tych tradycji pod nazwą asyryjskich kultywować, to one zanikły. Aczkolwiek w okresie późniejszym, kiedy być może były takie możliwości, żadne lokalne elity z obszaru Asyrii nie sięgnęły do tych tradycji. To tradycja Asyrii została skazana tym samym na zapomnienie. Czyli te dwa czynniki jednak byłyby najważniejsze.
Kolejny telefon odbieramy, bardzo prosimy. Słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca prowadzącego, szanownego gościa pana profesora. Rozmawia Zbigniew z Wrocławia. Panie profesorze, mam takie pytanie. Te kultury, o których pan był tutaj uprzejmie bardzo interesująco mówić, mają po kilka tysięcy lat, a są kultury, które mają ponad 9 tysięcy lat. I chciałem się zapytać, jak zostały naprawdę zrobione i przy pomocy jakich narzędzi zarówno piramidy, które stoją do dzisiaj, zarówno te podziemie drążone przy pomocy jakich narzędzi, w kamieniu litym tunele, w którym przechowywano to, co się miało zachować na gorsze czasy. Najbardziej niepokoi mnie jedna rzecz, że jak szczególnie chodzi o elity, no to jak stracą rozum, to najwyższa cywilizacja, że tak powiem, ulega samozagładzie i boi się o elity światowe, europejskie, a szczególnie polskie, w Unii Europejskiej i w Polsce. Szczęść Boże, proszę uprzejmie o odpowiedź.
Dziękuję panie Zbigniewie. Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję za pytania. Jeśli chodzi o wykonanie tych monumentalnych budowli, zwłaszcza w kamieniu w środku Egiptu, to trzeba powiedzieć, że my nie doceniamy pracowitości i kunsztu tamtych ludzi. Kiedy patrzymy na ich narzędzia metalowe, na ich biżuterię, ozdoby różnego rodzaju, to charakteryzuje je często niezwykłe mistrzostwo. Ci ludzie byli bardzo pracowici, potrafili być doskonale zorganizowani. I oczywiście piramidy, zostały piramidy i te hipogea, te grobowce kute w skale, nawet powyżej 100 metrów w głąb skały, one były kute przy wielkim mozole dobrze zorganizowanych ludzi. To ten proces trwał przez długi czas. Oczywiście sam proces budowy piramid też był dosyć wyrafinowany i dzisiaj potrafimy odtworzyć, jak to się działo, jak to było wykonywane. I co najważniejsze, zauważmy, oni to zbudowali i do dzisiaj pomiędzy tymi blokami tam, prawda, trudno nieraz żyletkę włożyć. Tak bardzo są dopasowane, tak właśnie. Pięknie są wyszlifowane. Ale to jest mozuł ludzkiej dokładności.
Ale mamy prawo widzieć też tych niewolników to budujących, bo taki jest przekaz, prawda, że tam ci niewolnicy pchali te bloki, prawda.
W starożytnym Egipcie, kiedy budowane były piramidy, w tym czasie władza centralna była tak potężna, że właściwie cała ludność Egiptu to byli niewolnicy króla. Przy czym oni nie byli traktowani jak niewolnicy w Grecji czy w Rzymie, gdzie można było ich zużyć dla publicznej rozrywki, nie troszcząc się o ich życie. To była siła robocza. I oczywiście wszelkiego rodzaju rzemieślnicy byli dobrze karmieni, dobrze traktowani, ponieważ ich praca była najważniejszą ich wartością.
Była cenna, proszę.
Była cenna, oczywiście. I dzięki niej można było te wszystkie rzeczy wykonać. Tak jak mówię, kiedy znajdujemy te ich przez nich wykonywane rękodzieła, to naprawdę do dzisiaj budzą one niezwykłe uznanie, niezwykły zachwyt. Raz po raz odkrywa się grobowce królów, czy to Asyrii, czy innych państw. I ozdoby ze złota, jakie tam znajdujemy.
A zapytam jeszcze, do dzisiaj już wszystko wiemy, na przykład o piramidach, czy coś stanowi jeszcze tajemnicy, że jak to udało się, nie wiem, zrobić, wymyślić, czy coś jest...
Budowa piramidy, zagadka budowy piramidy została już rozwiązana. Wiemy, że Egipcjanie usypowali sztuczne wzgórze wokół piramidy i po równi pochyłej były na coraz wyższe poziomy.
A potem
wtaczane.
To rozgrzebywali.
Tak, a później to było rozgrzebywane, było wyrównywane, prawda, pozostała piramida. Oczywiście w szczegółach jest bardzo wiele jeszcze zagadek, prawda, ale te najważniejsze problemy mamy rozwiązane. Jeśli natomiast chodzi o ostatnią uwagę, to oczywiście nasza cywilizacja nie jest różna od tamtej. I jeśli zarówno my sami, jak i nasze elity nie będą przywiązane do wartości, które tworzą naszą kulturę, to naszą kulturę czeka to samo, co cywilizację przeszłości. To nie jesteśmy pod tym względem wyjątkowi.
Zresztą się mówi, że Europa się starzeje i to na różnych płaszczyznach, tak. Prawda? I moralnie i tak dalej, i tak dalej. Może jest, no zresztą widzimy teraz, nie potrafimy sobie poradzić z niektórymi rzeczami podstawowymi, bezpieczeństwo, które zawsze było zapewnione.
Ale to jest kwestia sprawności naszych elit. Zauważmy, że cywilizacja Mezopotamii trwała od 4 tysiąclecia przed Chrystusem do 1 tysiąclecia przed Chrystusem. Ponad 3000 lat, prawda? Nasza od początku średniowiecza mamy 1500 lat, prawda? Czyżbyśmy się już szykowali, prawda, do schyłku naszej cywilizacji opartej na chrześcijaństwie, które raz po raz chrześcijaństwo wykazuje niezwykłą prężność.
Oczywiście, i któreś wybucha, ale taki, też tak. Są kościoły, które już umarły, prawda? Kolosan, Koryntian. Te listy świętego Pawła, to już nie ma tych kościołów.
I tu nastąpiło właśnie wskutek zagrabienia tych obszarów przez obcą kulturę i likwidację elit, które mogłyby kontynuować tamto.
To jest taki dowód na to, że trzeba bardzo pilnować tych z walorów cywilizacyjnych.
Raz po raz trzeba bronić także orężnie i być może Europa stoi w takim momencie, kiedy tym orężem trzeba bronić naszej tożsamości dzisiaj.
No? Panie profesorze, czas płynie, ale jeszcze odbierzemy telefon. Bardzo prosimy. To jest z nami.
Ale szczęść Boże, tu mówi Irena z Danii.
Szczęść Boże, witam Pani Irena.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo ciekawy temat. Uśmiałam się tutaj zadać jedno pytanie, które mi trochę zaczęło dręczyć. Naród żydowski pochodzi od Abrahama. Abraham zaś wyszedł z Ura Chaldejskiego. Jakie to ma powiązanie pochodzenie narodu żydowskiego z tamtym narodem? Bardzo proszę o wyjaśnienie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Ireno, dziękujemy.
Kiedy czytamy 10 rozdział Księgi Rodzaju, i tam jest tak Księga Ludów, prawda? To autor biblijny pokazuje, że Hebrajczycy, że Żydzi byli spokrewnieni z innymi ludami, prawda? I oni sami się od tego pokrewieństwa nie odżegnywali bynajmniej. Ezaw pochodził, prawda, od Izraelitów. Moabici i Ammonici byli potomkami Lota, bliskiego kuzyna Abrahama. A więc ten kontekst etniczny, w jakim żył Abraham i jego protoplaści, jak też następcy, to byli ludzie blisko spokrewnieni, to była jedna rodzina. I tym samym naród wybrany według tradycji biblijnej wyodrębił się jako rodzina spośród wielu rodzin. To nie było tam nic nadzwyczajnego.
Ale no, ten Abraham jest ojcem wielu, mówimy tak, prawda, tak, narodów, które potem się rozeszły po całym ówczesnym świecie.
Tak.
Różne strony. Czyli taka odpowiedź wystarczy dla pani.
Tak.
Dziękujemy. Jeżeli jest telefon, to bardzo prosimy. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Witold Tyborowski, kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu z Instytutu Historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czyli panie profesorze, no to też jest kierunek bardzo też taki, no, który trzeba znać trochę archeologię, prawda? Biblię, treść Biblii, no i też
języki starożytne,
języki
i pisma.
I kwestie też takie społeczne, prawda? Wiedza o społeczeństwie tamtejszym, tamtejszych kultur. Czy tak. Co jest takim głównym kluczem zainteresowań jeszcze na koniec, jeśli można tutaj pana zapytać jako profesora?
Oczywiście kultura
ludzie,
duchowa.
Kultura duchowa.
Najbardziej intrygująca jest kultura duchowa, która uwidacznia się na różne sposoby, prawda? Zarówno w literaturze, jak i w tekstach dotyczących życia codziennego, ale też dotyczących na przykład imion, prawda? Imiona mezopotamskie, akadyjskie, są to imiona formułowane w ówczesnym języku mówionym. Nasze imiona też mają swoje znaczenie, ale my często zapominamy o tym. I
szczególnie te słowiańskie, prawda?
Tak.
Sędzimir, prawda? Czy
ale także obce każdy. Imiona, Tadeusz czy inne, no to są dla nas imiona, które Krzysztof. Często nic nie mówią. Krzysztof, które na co dzień nic nie mówią. Ówczesne imiona są pięknym źródłem do badania ówczesnej kultury duchowej, bo to są imiona, które były, tak jak powiedziałem, sformułowane w ówczesnym języku mówionym. One są często pojedynczymi zdaniami, które pięknie sugerują jakieś konteksty. Czasem imiona, na przykład jest takie imię, które mówi choć był martwy, to ożył. Prawda? Które najprawdopodobniej imię sugeruje na jakąś ciężką przypadłość noworodka, które się urodziło prawie nieżywe.
Żywe, ale jednak wyszło.
Właśnie, tak. Albo
Mojżesz wyjęty z wody.
Mojżesz wyjęty
wtedy
z wody, tak.
Tak nazwane przez córkę.
Tak więc jednym słowem kultura duchowa, która ujawnia się, która się przewija w różnych aspektach tekstów dotyczących starożytnej Mezopotamii, jest najbardziej intrygującym kluczem, po którym się chce wchodzić głębiej i głębiej w tamtą cywilizację, ponieważ ta kultura w tej kulturze duchowej widzimy nadzieję tych ludzi, strachy.
Przygoda też tak, studiowanie. Tak. A zapytam jeszcze na koniec, a na przykład spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej stanowi jakiś taki problem? Już więcej byśmy wiedzieli o tamtych czasach i ludziach, gdyby ta biblioteka nie spłonęła? Bo tak,
oczywiście, że tak. Prawda?
Taki moment bardzo przykry.
Tak, wartość tejże Biblioteki Aleksandryjskiej jest trudna do oszacowania, ale jeśli wierzyć tradycji, to większość tego księgozbioru przepadła na zawsze i nie jest tam dostępna ona. Ale biblioteki to był stały element krajobrazu kulturowego starożytnego wschodu. Znana jest biblioteka Ashurbanipala w Niniwie z VII wieku przed Chrystusem, ale biblioteki istniały w Mezopotamii od III tysiąclecia przed Chrystusem. Rzeczą prestiżową było na dworach różnych królów gromadzić w specjalnych pomieszczeniach, w archiwach teksty, dokumenty. I dzisiaj je odnajdujemy i one są fantastycznym źródłem. No, Biblioteka Aleksandryjska została spisana na papirusie. Były to teksty spisane na papirusie, one spłonęły. Teksty spisane na tabliczkach glinianych,
prawda?
Tak. Teksty spisane na tabliczkach glinianych najczęściej tego losu nie podzieliły. To też je dzisiaj wydobywamy je z piasków, z bagien.
Tak było, że było i na tabliczkach, i na papirusie. Drodzy Państwo, panie profesorze, dziękuję za tę część rozmów, bardzo ciekawych. Zapraszamy na 21.30 do Radia Maryja. Przypomnę, naszym gościem będzie ponownie pan profesor Witold Tyborowski. Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia, do zobaczenia w Radiu Maryja.
Dziękuję bardzo.